Może córka? To prędzej by ktoś poznał. Pokazać? Wziął to zdjęcie z rąk oficera i podstawił każdemu pod oczy. Wzruszali ramionami, że nie poznają. Ktoś tylko powiedział: musi być dawne, karbowane brzegi. Dzisiaj się takich nie robi. Mam podobne po swoich dziadkach. No a wy? Zwrócił się do mnie. Poznajecie? Tak. To była ona. Poznałem. Nie przyznałem się jednak. I żeby cień podejrzenia na mnie nie padł, zwróciłem uwagę oficera na laskę. Może po lasce by go ktoś poznał. Laski przywiązują się do ludzi, a każdy prawie nosi inną. Jeden z profesorów w liceum, oficer nie dał mi dokończyć, spojrzał na mnie nieufnie, wręcz wbił we mnie wzrok. Już my wiemy, po czym mamy kogo poznać. Proszę nam to zostawić. I rozkazał: na wszelki wypadek poszukajcie tej laski, a pieniądze w depozyt i obrysujcie ciało. Kto wie, czy to nie jakiś turysta mógł zostawić dowód przewodnikowi na okoliczność, gdyby się zgubił. Obrysowali ciało kredą, karetka z ciałem odjechała, a ten młodszy z grubym zaczęli szukać laski. Ten obrysowany białą kredą zarys jego ciała na bruku z plamą krwi, gdzie uderzył głową, wydał mi się, jakby dalej oddychał jego oddechem, jakby nawet coś szeptał jego słowami. I było to bardziej przejmujące, niż kiedy leżało w tym miejscu ciało, nim je zabrali sanitariusze. Trzeba będzie objechać miasto i gdzie jaki autokar stoi przepytać, wydał polecenie oficer, gdy mimo poszukiwań i na schodach i wokół nie znaleźli tej laski. Sobota, to nas zjeżdżało się tu dzisiaj. Na Podzamczu parkują, przy Spiszu parkują, na Nowym Mieście parkują i gdzie tylko parkują, przepytać. Na szczęście jest jeden hotel. Też przepytać. I w kwaterach prywatnych przepytać. Wziąć spis z magistratu. Muszą przecież rejestrować. Zdjął czapkę, podrapał się w głowę, jakby go myśli zaswędziały. Przydałoby się jej obwieszczenie rozwiesić, że mężczyzna lat... Tylko, że nie wiemy, ile miał lat. Nie znaleźliśmy dowodu. Cholera, nie wzięliśmy nawet aparatu. Zdjęcie by mu się zrobiło. A skąd mogliśmy wiedzieć, że się zabił? Wszedł mu w słowo ten gruby. Zgłosili wypadek, a wypadek to mógł rękę nogę złamać. Mało tu rąk, nóg nałamali na tych pierońskich schodach. Zdjęcie można by powiesić, rzucił ten z belkami. Tylko nie tutaj, raczej na mieście, bo będą się potem bali tędy chodzić, że straszy. Choć zdjęcie trupa, to kto się przyzna, że go znał? Lepiej byłoby tej córki. Córkę chętniej ktoś by rozpoznał. A skąd ty wiesz, że to córka, nie wnuczka? Skarcił go oficer. I tamten aż zamrugał oczami, że sam na to nie wpadł. Z tego widać, że w panu mamy jedynego świadka, zwrócił się do mnie oficer. I jakby zawahał się, dodając: a może i jedyny punkt, od którego powinno się poprowadzić dochodzenie, skoro nie ma ani dowodu denata, ani zdjęcia, ani innych świadków. Pojedzie pan z nami. Spiszemy protokół. Na posterunku posadził mnie przy biurku naprzeciwko siebie. Spytał, czy napije się herbaty. Podniósł słuchawkę telefonu. Dwie herbaty, polecił. Pan słodzi? A to i ja dzisiaj wypiję słodzoną. I cukier. A, Bronka niech przyjdzie do pisania. Chuda jak szczapa kobiecina, jak się okazało sprzątaczka, przyniosła dwie szklanki herbaty, cukier w jakimś blaszanym pudełku po landrynkach i jedną łyżeczkę. Osłodził sobie, zamieszał. Potem dał łyżeczkę mnie. Muszę chyba przynieść z domu łyżeczkę. Te aluminiowe łamią się i już niewiele ich zostało na cały posterunek. Powiedział jakby na usprawiedliwienie tej jednej łyżeczki. Przyszła i Bronka. Obrzuciła mnie wzgardliwym spojrzeniem, siadła przy maszynie i rozłożyła przed sobą jakieś kolorowe pismo. Nim herbatę wypijecie, to przejrzę, jaka jest moda na jesień. Pisz, co ma herbata do przesłuchania? A ja tam nie wiem. Poczekał, aż upije, chociaż ten pierwszy łyk. Sam upił już chyba trzeci. A potem odepchnął się z krzesełkiem od biurka, układając plecy na oparciu. Zaplótł dłonie, najwyraźniej rozluźniając się, a chyba i nogi wyciągnął pod biurkiem, gdyż dotknął mnie. No, to niech pan mówi. A co mam mówić? Co pan wie? Nic więcej nie wiem, prócz tego, co powiedziałem. Wie pan, już my wiemy, że pan wie. Każdy przesłuchiwany tak mówi, poda imię, nazwisko, datę urodzenia i że nic więcej nie wie. Doświadczenie nas jednak uczy, że człowiek sam nie wie, co wie, jeśli mu się nie pomoże. Są różne formy takiej pomocy, ale ja stosuję zwyczajną rozmowę, żeby tak powiedzieć, uświadamiającą. Wychodzę z założenia, że każdy musi sam się przekonać, co wie. Więc jak? Widocznie nic jeszcze nie zrozumiałem, bo postanowiłem przypomnieć mu, co mi powiedział, zabierając się na posterunek. Przepraszam pana, ale to jakieś nieporozumienie. Miałem być tylko świadkiem. To prawda, nie zaprzeczam, jest pan dalej świadkiem, tylko że jedynym. Innych świadków nie mamy, z którymi moglibyśmy pana skonfrontować, aby potwierdzić pańską wiarygodność. A gdy nie ma nic pewnego, nasuwa się pytanie, czy świadek to jedyna pana rola w tym zdarzeniu, czy może by panu przypisać jeszcze inną. Nie wiem na razie jaką, ale musimy się postarać to wyjaśnić. My obaj. Także chciałbym, aby pan zrozumiał, że muszę pana przesłuchiwać w różnych rolach. Granice między rolami są zresztą płynne. Ustalają je okoliczności. Żeby znaleźć jakieś porównanie, stan ciekły może przechodzić i w stan gazowy, i stały, zależnie od temperatury. Woda, para, lód. To samo, a nie to samo. Nie możemy sobie pozwolić na bezradność. To by nas dyskwalifikowało. Bylibyśmy niepotrzebni. Także musimy dociekać nieraz aż do bólu. Prawda, jak pan wie, ma najwyższą cenę i nawet po latach nie podlega obniżce. To też nie radziłbym na to liczyć. Prawda nie ulega przedawnieniu. Niezależnie jak długo sprawa się może ciągnąć. Gdybyśmy mieli przynajmniej drugiego świadka. Ale w pańskim przypadku mógłby to być tylko denat. Niestety, nie możemy go przesłuchać. Chociaż ciekawe, co by miał do powiedzenia. Możemy się tego jedynie domyślać, a nie jest to takie bezzasadne. Od domyślności zaczyna się zwykle poszukiwanie tropu, gdyż mało kogo da się złapać na gorącym uczynku. Niech pan weźmie pod uwagę na przykład te wszystkie zdrady mężów, żon. Rzadko kiedy jedno drugie nakryje, jak to się mówi, in flagranti. Większość zdrad zaczyna się od domyślności i dopiero domyślność każe szukać dowodów. Niewykluczone więc, że denat świadczyłby przeciw panu, jak pan świadczy, że sam sobie winien, bo zawadził laskę. Tylko gdzie ta laska? Szukaliśmy. Widział pan. Byłaby, to byśmy ją znaleźli. Laska nie ma skrzydeł, żeby odfrunęła. Zaśmiał się jakimś takim śmiechem, że zmroziło mnie. Dobra, poszukam jeszcze raz. A tymczasem niech pan powie, w której ręce ją trzymał. W lewej, prawej? Gdy, jak pan mówi, zawadził o nią? Nie pamięta pan? Trudno. Dziwi się pan, że taki szczegół może mieć znaczenie? To powiem panu, że szczegół może więcej nam powiedzieć, niż byśmy podejrzewali. Byle szczegół, a potrafi obalić wszystkie zeznania. Zaprzeczyć wszystkim świadkom. Szczegół to kosmos. Świat niby wielki, a decydują szczegóły, że ktoś kogoś spotkał tu, nie tam, że jabłko spadło z jabłoni, dzięki czemu Newton odkrył prawo grawitacji, że bakterie hodowane przez Fleminga uśmiercił niespodziewanie jakiś grzybek i w ten sposób wynaleziona została penicylina i tak dalej, i tak dalej. Napisałaś, Bronka? To wyrzuć tę kartkę. Ciągnął to przesłuchanie i muszę powiedzieć, że niekiedy zaskakiwał mnie swoją przenikliwością. Powiedział pan, że nikt za nim nie schodził, tak? A mimo to obejrzał się. Może słońce go tak poraziło, bo dzisiaj ostre. A nic nie widząc, odwrócił głowę i pan wtedy, powiedzmy, chciał mu pomóc zejść na niższy schodek. Nieraz w pół zdania przerywał przesłuchanie i wychodził, jakby dając mi czas do zastanowienia. Albo zapadał w zamyślenie, po czym kazał Brące coś skreślić, chociaż mnie się to wydawało ważne. Widocznie innym tropem podążały jego myśli. A czasami, jakby chciał złagodzić to przesłuchanie i nadać mu ton bliższy zwierzeniom, gdyż wtrącił coś o sobie, że ma dwójkę dzieci, syna i córkę po pierwszej żonie, która mu umarła i musiał sam je wychowywać. No, wie pan, jak to jest. Służba nie drużba. Ożenił się drugi raz i teraz znów czekają na dziecko. Czasem zadawał mi pytania, które z pozoru nic nie miały wspólnego ze sprawą. Ojciec, matka żyją? Mimo, że pan młody, ale różnie może być. Ja swojej matki mało co pamiętam, zmarła na gruźlicę, a ojciec 2 lata temu odszedł. I nagle znów mnie zaskoczył. Pan kiedy robił maturę? A dlaczego nie poszedł pan na studia? Nie przyjęli mnie. Co, nie zdał pan egzaminu? Zdałem. Jak to? Zdał pan i nie przyjęli? Też by trzeba to zbadać. Ciekawe. I co pan teraz robi? Pracuję. Gdzie? W zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego. Dżemy, marmolady, soki. Znamy te zakłady. Prowadziliśmy tam śledztwo. 5 wagonów wiśni stało nierozładowanych w beczkach na bocznicy, aż zgniły. A mieszka? U rodziców. A po co pan tutaj przyjechał? Umówił się pan z nim?
Z kim?
No, z Denatem.
Nie znałem go.
Nie znał go pan?
A poznał.
Tak pan powiedział, że poznał go. Czy to może on tylko myślał, że pan go poznaje? No cóż, nie możemy go spytać. Zastanawia mnie jednak, że skoro to było przypadkowe spotkanie, dlaczego akurat spotkaliście się w Uchu Igielnym, a nie na ulicy, w parku, w kawiarni, restauracji? Gdzie bądź, jak to się zdarza w przypadkowych spotkaniach? Niech się pan zastanowi. Zaraz wrócę.
I wyszedł. Nie będzie z nim łatwo, pomyślałem. A nie mogłem mu przecież powiedzieć, że na nią czekałem. A on się zjawił niespodziewany. Sądziłem nawet, że już nie żyje, gdyż minął rok, odkąd według przepowiedni cyganki powinien nie żyć. Zaraz by mnie spytał, kto ona, imię, nazwisko, gdzie mieszka. I co, przyszła? Jak to? Wiedział pan, że nie przyjdzie i czekał pan na nią. Czeka się na kogoś, kto może się spóźnić, nawet nie przyjść tego dnia, bo go coś nieprzewidzianego zatrzymało, ale przyjdzie innym razem. Po niedługim czasie wrócił. Już od drzwi rzucił mi niecierpliwe pytanie. I ma pan mi coś do powiedzenia? Przyjmijmy jednak, że go pan nie znał. Pójdziemy innym tropem. Widział pan, że schodził, tak?
Gdzie schodził?
W dół.
To wiadomo, że schodzi się w dół, nie w górę.
Siedział za biurkiem, wpatrując się z jakimś dziwnym natężeniem w moje oczy.
W dół, powiada pan. A jakby wyszedł z powrotem, skoro ledwo schodził? Nie zastanowił się pan nad tym? W jego wieku i o lasce.
Nie wiem, może nie miał zamiaru już wychodzić.
Nie miał zamiaru, powiada pan. A skąd pan wie, że nie miał zamiaru?
Przypuszczam.
To muszę panu oświadczyć, że pańskie przypuszczenia też mogą być dowodem. I możemy ich użyć przeciw panu, niezależnie, że pan przypuszcza na rzecz swojej niewinności. Każda rzecz ma 2 strony, każda myśl i każde słowo. Nic nie jest jednoznaczne, jak się panu zapewne wydaje. Jednoznaczność to złudzenie. To, że pan jedynie przypuszcza, zdradza pana, że coś się za tym kryje. A to jest najważniejsze, co się za czymś kryje. Wprawdzie zabezpieczył się pan tym może, ale czasami tak się rzuca może, choć nie rzuca się też bez przyczyny. Słowa nami rządzą. Powinien pan to wiedzieć. Na to nie trzeba matury. Nieraz nie chciałoby się jakiegoś słowa powiedzieć, a ono się samo powie.
No więc jak? Bo coś tu się kupy nie trzyma.
Zamilkł, jakby w oczekiwaniu na moją odpowiedź.